Witam ponownie przed mikrofonem Kamila Baranowska i przypomnę, że rozmawiamy o sprawie przewlekłych aresztów tymczasowych i sprawie Uwolnić Maćka, akcji całej, która wokół aresztowanego Maćka Dobrowolskiego została zorganizowana i która stała się strasznie głośna i strasznie popularna tak naprawdę w internecie i nie tylko. I o tym rozmawiam z moimi gośćmi w studio, z doktorem Marcinem Warchołem z Zespołu Prawa Karnego Rzecznika Praw Obywatelskich i Marcinem Rudowskim, organizatorem kampanii Uwolnić Maćka. I właśnie o tej kampanii Uwolnić Maćka chciałabym trochę zapytać. Jaka była pierwsza reakcja, kiedy zwracaliście się, próbując zainteresować, że jest tu jakiś kłopot, że tutaj pewien kibic został aresztowany i nie wiadomo, kiedy wyjdzie i siedzi bez wyroku i tak dalej?
Znaczy, bo coś w tym, znaczy, jeżeli jeszcze tylko mogę powiedzieć, bo tak poza mną też jest kilka osób, które czynny udział brało w tej całej akcji. Zaskakujące, ale byliśmy bardzo mile przyjmowani przez wszystkich. Nie wiem, na czym to polegało, ale my nie przychodziliśmy, nie mówiliśmy, że Maciek jest niewinny. Mówiliśmy, że jest taka sytuacja, i to sam Maciek zresztą powiedział, sąd osądzi, czy jestem winny, czy nie. Ja nie chcę już tyle siedzieć. I to do ludzi docierało. To było chyba klucz tej sprawy, że nie mówiliśmy, że on jest niewinny, chcemy go koniecznie wyciągnąć, tylko sąd zadecyduje, pomóżcie nam go teraz wyciągnąć, bo nie może być tak, że człowiek tylko z pomówienia jednej osoby. Już tyle siedzi. I zaskakujące, do kogo nie poszliśmy, czy to byli dziennikarze telewizyjni, radiowi, pan doktor Warchoł, rzecznik praw obywatelskich, Fundacja Helsińska, wszyscy nas chętnie przyjmowali i autentycznie pomagali.
Bo im dłużej Maciek Dobrowolski siedział w tym areszcie, tym bardziej ta sprawa, mam wrażenie, była bulwersująca, ale jakby powodzenie tej akcji jest też o tyle zaskakujące, pewnie pozytywnie zaskakujące, dlatego że jednak kibice nie są taką grupą, która budzi specjalnie entuzjastyczne reakcje w społeczeństwie, że zawsze kojarzą się z jakimiś burdami na stadionach i tak dalej. Pewnie niesłusznie, bo tutaj nie chcę, żeby kibice źle mnie zrozumieli, ale generalnie takie jest społeczne odczucie, że kibic, no więc pewnie tu nie wiadomo, pewnie jest winny, więc może słusznie w tym areszcie siedzi. Czy trzeba było jakby walczyć z takim stereotypowym podejściem do sprawy?
Może to nawet nie jest tak, że ludzie tak reagują. Tak jesteśmy pokazywani w mediach.
Czyli przytyczek pod adresem mediów.
Tak, no ale tak jest. No, nie mówi się o tym, że na przykład ostatnio robiliśmy akcję Kresowiacy, gdzie zbieraliśmy tam, nie wiem, dwie tony żywności, że pomagamy teraz sprowadzać ludzi z Donbasu, że załatwiamy treningi piłkarskie dla dzieci, które stamtąd... Tego nikogo to kompletnie nie interesuje. Jak ktoś odpali racę, jeszcze to zrobi na stadionie i jeszcze to będzie mecz w europejskich pucharach, to już jest skandal.
No tak, ale czy to przeszkadzało na przykład w rozmowach, czy z dziennikarzami, czy...
Wbrew pozorom nie, bo to jest chyba tak, że te media pokazują to, co muszą pokazywać. Natomiast dziennikarz, z którym ja rozmawiałem, on powiedział, okej, pomożemy, robimy tą akcję, mimo że zaraz następnego dnia na przykład w tej gazecie czy w tej telewizji był artykuł, jak tam niedobrze kibice znowu biegali po plaży i kopali, i kogoś tam skopali, prawda?
Meksykanów
akurat.
Sam Maciej Dobrowolski, mam tutaj jego cytat, po wyjściu z aresztu powiedział tak: mam świadomość, że wyszedłem na wolność dzięki wstawiennictwu mediów i wielu ludzi, a nie dzięki decyzji sędziego. Mam tego świadomość, że oni nigdy się do tego nie przyznają, bo to byłoby dla nich poniżające. Czy rzeczywiście panowie też się z tym zgadzają, że to generalnie nacisk społeczny, nacisk medialny sprawił, że ten areszt nie trwał dłużej, nie trwa do dzisiaj?
Panie redaktorze, jeżeli prezydent się zainteresował tą sprawą, to już mówi chyba samo za siebie.
To czyli definitywnie.
Jest niezawisłość sądów, jest niezawisłość prokuratury, ale ona jest wtedy, kiedy musi być. Ja myślę, że sam fakt, że zainteresował się pan prezydent, że zainteresował się pan rzecznik praw obywatelskich.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka także.
Tak jest, Naczelna Rada Adwokacka. To nawet w pewnym momencie mnie przerosło. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Każdy przychodził do nas, wyciągał pomocną dłoń i to oni uwolnili Maćka.
A jakie wnioski można wyciągnąć z tej sprawy? Znaczy, bo rozumiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się teraz właśnie o taką jakby całościową analizę, czy taki całościowy raport, jeśli chodzi o skalę tego problemu. I co dalej? Znaczy, bo jak rozumiem, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że akcja Uwolnić Maćka wcale się wraz z jego wyjściem nie skończyła, tylko trochę chyba przekształciła w taką akcję właśnie walki z niesłusznymi i przewlekłymi aresztami tymczasowymi.
Tak, tutaj jest to, jak już tutaj stwierdziliśmy, pewien problem, który nasz kraj ma i choćby to był jeden przypadek, to już świadczy o tym, że ten problem istnieje. Zobaczymy, jaka jest jego skala. I rzeczywiście akcja Uwolnić Maćka to jest taki zryw społeczny, perfekcyjnie zorganizowana kampania społeczna. Tutaj chylę czoła przed panem Marcinem Rudowskim. I ja nie postrzegałbym tego w kategoriach czegoś złego. Jak ostatnio w programie, mając przyjemność uczestniczyć Państwo w Państwie, ja was wraz z panem Marcinem, usłyszeliśmy, zobaczyliśmy, iż pokazano fragment uzasadnienia sądu, który to sąd w postanowieniu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wskazywał, że sprawy na pewno nie ułatwia zainteresowanie mediów, społeczeństwa.
Nie ułatwia.
Nie, tak. To jest o tyle dziwne, że przecież media, społeczeństwo nie są czymś złym samym w sobie. Tutaj jest wykopywany jakiś rów, jakaś fosa między aparatem państwa a społeczeństwem. I tutaj być może jest problem, na którym się bardziej warto zastanowić. Fenomen Kukiza swego czasu to jest też może element tego. Państwo się okopuje niczym w wieży z kości słoniowej, spogląda na media, na organizacje społeczne, na obywateli wrogo, jako te osoby, które chcą mu w czymś zaszkodzić, chcą przeszkodzić w jego pracy. A przecież tak nie powinno być. Europejski Trybunał Praw Człowieka od dawna wskazuje, że media, społeczeństwo pełnią rolę, jak to mówi Trybunał, swoistego watchdog, czyli takiego psa, stróża, pilnującego demokracji właśnie. I wówczas, gdy ten pies ujada, szczeka, to znaczy, że coś się dzieje złego. Jakiś jest wróg, coś jest niepokojącego. I tak powinien wymiar sprawiedliwości, prokuratorzy, sędziowie odbierać to ujadanie mediów. Ten pies szczeka. To no, gdyby ten pies nie szczekał, albo co gorsza, można go oczywiście uciszyć, można go wręcz zamordować, zabić, ale wtedy już nie będziemy mieć do czynienia z państwem demokratycznym, tylko z państwem totalitarnym. No chyba nie o to nam wszystkim tutaj chodzi. I tego typu zdania, słowa płynące, ja bardzo często w ostatnim czasie słyszę z ust znajomych sędziów, prokuratorów, których mam wielu przecież, jako że to jest ta sama branża, że stało się coś złego, bo sąd się załamał przed kampanią społeczną. Ale jak wy to postrzegacie? Otwórzcie konstytucję, artykuł 2 o demokratycznym państwie prawa, otwórzcie standardy międzynarodowe i spojrzycie na to z innej strony. To wymaga jakiegoś przepracowania. Wymiar sprawiedliwości, może państwo, może urzędnicy czegoś nie przepracowali, nie odrobili jakiejś lekcji. Mimo 20 ponad lat wolności, my wciąż tkwimy w jakichś okowach, kajdanach umysłowych, bojąc się obywatela. Także można powiedzieć tutaj z tego miejsca skierować apel do wymiaru sprawiedliwości. Nie bójcie się obywatela. Wyjdźcie do niego i przyjmijcie go, wsłuchajcie się w jego głos, bo to jest głos czekającego psa, który chroni demokrację.
Rzeczywiście, ja mam wrażenie, że to po prostu w miarę jak to zainteresowanie mediów i różnych organizacji pozarządowych rosło, tym bardziej to stanowisko prokuratury i sędziów się utwardzało, że w momencie, kiedy... Oni chyba wychodzili z założenia, że w momencie, kiedy zwolnią Maćka z aresztu tymczasowego, to będzie trochę przyznanie się do błędu, że popełniliśmy błąd, więc kolejne przedłużania były takim potwierdzaniem, utwierdzaniem się w słuszności własnej decyzji, ale to chyba właśnie nie na tym powinno polegać.
Nie, tak samo nie powinienem zostać wyrzucony z sali rozpraw za koszulkę Wolnić Maćka.
A tak było?
Tak. No przecież to jest śmieszne.
Mhm.
Ja chciałem tylko o tej akcji powiedzieć jedną rzecz. Ja się tym nie zajmuję, ja pracuję w innej branży zupełnie. Z racji, że Maciek jest moim przyjacielem, razem z kilkoma osobami postanowiliśmy coś spróbować z tym zrobić. Są różne zrywy narodowe, jest 11 listopada, ale idzie łączą się tam kibice, prawda, idą razem, ale jest lewica, jest prawica. Zawsze komuś coś jest nie po drodze. Tutaj zjednoczyli się wszyscy kibice, zjednoczyła się cała prawica, cała lewica, wszystkie media. To był chyba pierwszy taki moment od 89 roku, gdzie wszyscy powiedzieli jednym słowem uwolnić Maćka.
To rzeczywiście, znaczy zasięg tej akcji chyba wszystkich trochę zaskoczył i przerósł organizatorów. Pana zaskoczył, panie doktorze?
Ja na to spoglądałem z wielką radością. Pewien fenomen społeczny. Tak jak mi się podobał zryw obywatelski w sprawie JOW-ów. Mamy społeczeństwo obywatelskie. Świetnie. Także ja zajmuję się prawami obywatelskimi już kilkanaście lat i to była rzecz fenomenalna. To była rzecz fenomenalna, pokazująca, że można się wokół pewnej idei zjednoczyć, można zainteresować nieokreślone osoby, można rozpocząć debatę nad ważnym problemem społecznym, prawnym, politycznym, można dyskutować, no tylko przyklasnąć. Nie jesteśmy społeczeństwem zatomizowanym, prawda, nie jesteśmy młodzi ludzie, prawda, nie są jednak wszyscy ogarnięci lemingozą, tumiwisizmem, tylko komuś na czymś zależy. To chyba się warto z tego cieszyć i tylko temu przyklasnąć, a nie przed tym się bronić, jakoś okopywać, jak mówię, wieży z kości słoniowej. Także czy mnie to zaskoczyło? Bardziej ucieszyło i to wszystko, co mogę o tym powiedzieć.
Ja tylko szukałam tutaj, przeglądałam swoje notatki, bo pamiętam, że czytałam takie sprawozdanie z konferencji, w której brał udział także prokurator generalny, który powiedział moim zdaniem bardzo ciekawą rzecz. To trochę taka propos tego, że prokuratorzy i sędziowie się w tej sprawie bardzo utwardzali, im bardziej ten nacisk im większy był ten nacisk społeczny, który, mówię, powiedział to sam prokurator generalny, że w sprawie tymczasowych aresztowań w Polsce przyczyną tego zjawiska i skali przewlekłości i tak dalej z tym związanych nie są wcale wadliwe przepisy, a bardziej mentalność i złe nawyki prokuratorów i sędziów. Powiedział to sam prokurator generalny. I chyba do tego się to sprowadza, że nie wszystko da się załatwić zmianą przepisów prawa, że pewne zmiany chyba też muszą zajść właśnie w mentalności prokuratorów i sędziów, którzy powinni chyba trochę bardziej dostrzegać w tym wszystkim człowieka, a nie tylko istnienie wymiaru sprawiedliwości dla samego wymiaru sprawiedliwości. I tą, nie wiem, czy optymistyczną do końca puentą musimy dzisiaj zakończyć. O, widzę, że jeszcze
ludzie,
tutaj...
walczcie o swoje, naprawdę nie bójcie się.
To tym apelem jednak optymistycznym skończymy tę dzisiejszą audycję. Ja bardzo serdecznie dziękuję moim gościom za rozmowę i za wizytę w studio. Już patrzę tylko, żeby dobrze ich przedstawić i dobrze ich pożegnać i nic nie pomylić, więc moimi gośćmi byli dr Marcin Warchoł ze Zespołu Prawa Karnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję. I Marcin Rudowski, organizator kampanii, jeden z organizatorów kampanii.
Tak jest.
Uwolnić Maćka. A ja jeszcze serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Pawła Krzemińskiego na godzinę 23 do programu Nocne Światła. Dziś będzie rozmowa o objawieniach Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku, a gościem Nocnych Świateł będzie Ewa Storożyńska, autorka książki Matka Boża Łaskawa, a cud nad Wisłą. Serdecznie zapraszam od siebie. Mówię już Państwu dobranoc.